Także dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali troszeczkę na temat tolerancji i o jej różnych aspektach i ostatecznie jak nad nią pracować. Tolerancja w sanskrycie ma kilka słów. My będziemy używać ksianti i titiksha, ale są jeszcze inne. Także według słownika języka polskiego tolerancja ma takie, można ją zdefiniować na trzy sposoby. Pierwsze to jest poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań różniących się od własnych. Drugie, zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych, fizycznych i biologicznych. I trzecia definicja, liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej. Także tego trzeciego punktu to nie będziemy dzisiaj omawiać, ale pierwsze dwa jak najbardziej i nawet trochę więcej niż tutaj jest w tej definicji. Dobrze, może powiem troszeczkę o Bhagavad Gita, ponieważ mamy nowe osoby, także krótkie wprowadzenie. Bhagavad Gita jest jedną z najbardziej znanych, popularnych ksiąg starożytnych Indii. Tradycja mówi, że została spisana 5000 lat temu. Jest to rozmowa pomiędzy Krysznę, który jest uważany za najwyższą osobę Boga, i Arjuną, jego przyjacielem. I Arjuna jest wielkim generałem. Ma odbyć się wielka bitwa i Arjuna ma problem, ponieważ po drugiej stronie widzi swoich krewnych, widzi swojego nauczyciela i jest to punkt wyjścia do rozważań na temat etyki, duchowości, jogi i wielu, wielu innych rzeczy. Także dzisiaj powiemy sobie troszeczkę z drugiego rozdziału Bhagavad Gita, ale też będziemy mówić na temat innych wersetów. I drugi rozdział jest takim specyficznym rozdziałem, jest to, można powiedzieć, streszczenie całej Bhagavad Gita. A niektórzy acharyowie nazywają drugi rozdział Sankhya Yogą. W ogóle to jest ciekawe, że acharyowie, czyli takie święte osoby, które tłumaczą pisma, dali różne nazwy różnym rozdziałom Bhagavad Gita, mimo iż oryginalnie w Mahabharacie nie ma tych nazw. I właśnie drugi rozdział często jest nazywany Sankhya Yoga. I można to przetłumaczyć jako yoga rozróżniania albo yoga analizy. Dobrze, w takim razie sobie zaintonujemy razem werset 14 z drugiego rozdziału. Matra sparsya stukanteya Shitoshna sukhadukhada Agama paino nityas Stam stitiksha svabharata. Jeszcze raz. Matra sparsya stukanteya Shitoshna sukhadukhada Agama paino nityas Tam stitiksha svabharata. Matra sparsya. Percepcja zmysłowa. Tu tylko. Kanteya, o synu Kunti. Sita, zima. Uszna, lato. Sukha, szczęście. Dukha i ból. Da, sprawiający. Agama, pojawiający się. Apaina znikający. Anitya nietrwały. Tan wszystkie. Titikshasva spróbuj tolerować. Bharata o potomku dynastii Bharaty. I tłumaczenie. O synu Kunti, okresowe pojawienie się szczęścia i niedoli i ich znikanie we właściwym czasie jest jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej o potomku Bharaty i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju. I przeczytam znaczenie. Śla Prabhupady. Należy nauczyć się tolerować okresowe pojawianie się i przemijanie szczęścia i niedoli i bez względu na okoliczności właściwie wypełniać swoje obowiązki. Według zaleceń wedyjskich należy codziennie wcześnie rano brać kąpiel, nawet podczas miesiąca Magha, styczeń-luty. Mimo iż jest wtedy bardzo zimno, człowiek przestrzegający zasad religijnych nie będzie ociągał się przed wzięciem kąpieli. Podobnie kobieta nie waha się gotować w kuchni w maju i czerwcu, które są najgorętszymi miesiącami lata. Należy wypełniać swoje obowiązki bez względu na klimatyczne niedogodności. Podobnie walka jest religijną zasadą obowiązującą kshatriów. I chociaż ktoś ma walczyć z przyjaciółmi czy krewnymi, nie powinien uchylać się od swojego obowiązku. Należy przestrzegać przepisanych zasad i reguł religijnych, gdyż w ten sposób można wznieść się do platformy wiedzy, a jedynie przez wiedzę i oddanie można uwolnić się od szponów Mai, iluzji. Dwa rodzaje imion, którymi został tutaj nazwany Arjuna, mają również swoje znaczenie. Nazwanie go Kanteyo przypomina o jego wielkich powiązaniach rodzinnych ze strony matki, a imię Bharata wyraża jego wielkość ze strony ojca. Zatem jego dziedzictwo było wielkie z obu stron. Wielkie dziedzictwo niesie ze sobą odpowiedzialność, jeśli chodzi o właściwe wypełnianie swoich obowiązków. Dlatego Arjuna nie mógł uniknąć walki. Matras parśa stukanteya śitośna sukhadukada agama paino nityastam stitikshasva Bharata. O synu Kunti, okresowe pojawianie się szczęścia i niedoli i ich zanikanie we właściwym czasie jest jak nadchodzenie i przemijanie zimowych i letnich pór roku. Wynikają one z percepcji zmysłowej o potomku Bharaty i należy nauczyć się znosić je bez niepokoju. Także tutaj, jak w znaczeniu przeczytaliśmy, miesiąc Magha jest tym najbardziej zimnym miesiącem i mamy też doświadczenie tego, że może nie dzisiaj, ale generalnie zima wróciła jak za starych dobrych czasów. Ja kilka tygodni temu byłem na farmie, także pół metra śniegu, minus 10, tak jak za dawnych czasów. I właśnie tam miałem dużo takich przemyśleń na temat tolerancji, tak? Jak mieszczuch się wybierze na wieś, to dużo rzeczy mu przeszkadza. Ale no, postanowiłem to tak wziąć jako pewnego rodzaju test, tak? I dużo się nauczyłem, można powiedzieć. Tak, tutaj Krishna próbuje przekonać Arjunę, aby walczył na różne sposoby. I tutaj zaczyna się taki fragment w Bhagavad Gita, w którym omawia ideę atmy i czym różni się atma od materialnego ciała. I aby zrozumieć ten dzisiejszy werset, może sobie przypomnimy werset wcześniejszy. Dehinos miniat hadehe kaumaram yauvanam jara tat hadehantara praptir dhiras tatra namuhyati. I ten werset mówi, że tak jak w tym ciele żywa istota przechodzi z wieku dziecięcego poprzez młodość aż do starości, podobnie dusza po śmierci tego ciała przechodzi w następne ciało. I zmiany takie nie zwodzą osoby zrównoważonej. Także to jest taki jeden z najsłynniejszych wersetów Bhagavad Gita, który wyjaśnia w bardzo takiej skrótowej formie ideę transmigracji świadomości, ideę, że nie jesteśmy tym tymi ciałami, tak? Krishna używa tutaj analogii powiązanej z jakimś tam doświadczeniem, które każdy z nas mniej lub bardziej ma, tak? Że zmieniamy ciała, tak? Oglądamy album ze zdjęciami. Wow, to ja tak kiedyś wyglądałem? Tak? Ale wciąż mamy tę samą świadomość. Wciąż czujemy się tą samą osobą, tak? Mimo, że nasze ciało uległo zmianie. Także to jest punkt wyjścia tutaj do rozważań, kim jesteśmy, tak? Co ciekawe, Krishna w tych pierwszych wersetach tutaj, on w ogóle nie używa słowa atma. Ono jest w tłumaczeniach, ale tam jest użyte słowo dehi, tak? Ucieleśniony, tak? Krishna w taki niebezpośredni sposób wprowadza nas w ten świat właśnie, czym jest atma, czym jest ciało, czym jest ten świat materialny. Także tutaj nie jest dosłownie powiedziane, że to jest dusza, tak? Niemniej jednak acharyowie, komentatorzy używają właśnie tego słowa dusza czy też atma. Także to jest taki ciekawy komentarz do tego wersetu, tego naszego dzisiejszego, czyli 2.14. Śla Viśvanatha Chakravarti Thakury, też jednego właśnie z naszych aczariów. I on zwykle dodaje taki dialog, który mógłby zaistnieć pomiędzy tymi wersetami. Dialog między Arjuną i Kryszną. I czasami ten dialog jest taki, no, można powiedzieć, humorystyczny. I tutaj też właśnie Viśvanatha pisze w ten sposób. Arjuna mówi, tak, to prawda, dopuściłem się takiej nieostrożności. Mój umysł, produkujący bzdury, bezużytecznie otulony żalem i oszołomieniem, przysparza mi cierpienia. I Arjuna odpowiada, to nie tylko umysł, to nie tylko jeden umysł. Krishna odpowiada, to różne funkcje umysłu w postaci zmysłów, takich jak skóra, tak? Tutaj jest odniesienie do skóry, prawda? Ponieważ ciepło, zimno odczuwamy poprzez skórę, tak? Poprzez ten zmysł. Także te komentarze aczariów dają nam takie głębsze wejrzenie w ten niezwykły dialog pomiędzy Kryszną i Arjuną. Także ten werset Prabhupad na tym się nie koncentruje w swoim znaczeniu. Prabhupad generalnie w swoim znaczeniu mówi o obowiązku. Że wypełnianie obowiązku dzięki wypełnianiu obowiązku można wznieść się do platformy wiedzy, a jedynie przez wiedzę i oddanie można uwolnić się od szponów Maji, iluzji. Niemniej jednak tutaj aczariowie bardziej się koncentrują na tym aspekcie doświadczenia żywej istoty. Że tutaj jest powiedziane o tym, że ktoś doświadcza ciepła, zimna, tak? jakichś szczęścia, nieszczęścia. I jest to, można powiedzieć, wytłumaczenie tego poprzedniego wersetu, w którym jest powiedziane, że nie jestem tym ciałem, tak? No dobra, nie jestem tym ciałem, to dlaczego cierpię, tak? Skoro nie jestem tym ciałem. Czemu odczuwam zimą, zimno, latem, gorąco, tak? Skoro nie jestem tym ciałem, tak? Także tutaj Kryszna próbuje nam wyjaśnić, że to wszystko wynika z utożsamiania się z tym ciałem, tak? Prabhupada podaje taki nowoczesny przykład, że ktoś jedzie samochodem, tak? I się tak bardzo utożsamia z tym samochodem, tak? Szczególnie jak ma taki bardzo drogi samochód, tak? I nie daj Boże, jest stłuczka, tak? Stuknąłeś mnie, tak? Nic mu się nie stało, tak? Ale stuknąłeś mnie, stuknąłeś. Tak bardzo się utożsamia z tym samochodem, że jak jest stłuczka, mówi, że to ja. I to jest nasza pozycja. To jest nasza... I wtedy jest cierpienie, tak? Ponieważ się utożsamia z tym samochodem, cierpi. Tak? O, to mój samochód. Tak? Uległ jakiemuś tam zniszczeniu. Także podobnie jest sytuacja każdej osoby, która utożsamia się z tym ciałem. I to utożsamianie się, ponieważ się utożsamiamy, cierpimy. Odczuwamy szczęście, nieszczęście, zimno, ciepło. Także to jest, właśnie to jest ten punkt. I Kryszna mówi w tym wersecie, że nie możemy z tym nic zrobić, musimy to tolerować, prawda? Nie ma innej drogi. Oczywiście należy praktykować życie duchowe, tak? Aby ostatecznie wyjść z tego utożsamiania się z tym ciałem, tak? I wtedy już nie będzie zimna, ciepła, tak? Szczęścia, nieszczęścia, bo wtedy będzie już inna percepcja, nie tak jak to jest napisane, percepcja zmysłowa. Dobrze. I ktoś mógł powiedzieć, no dobra, no i co z tego? Co z tego, że będę praktykował tą tolerancję, tak? I o tym mówi Kryszna w następnym wersecie. Mówi, że o najlepszy spośród ludzi, Arjuno, osoba, która pozostaje niewzruszoną zarówno wobec szczęścia, jak i nieszczęścia i zachowuje równowagę w obu, jest z pewnością gotowa do wyzwolenia. To jest użyte słowo amrita tvaya. Także taki jest rezultat nauki tolerancji, czy też praktyki tolerancji, że osiągamy amrita, tą nieśmiertelność, która jest utożsamiana z wyzwoleniem z cyklu narodzin i śmierci, z wyzwoleniem z ciągłego cierpienia w różnych ciałach, czy to na tej planecie, czy na innej, wyższej, niższej, tak? Także taki jest tutaj przekaz Kryszny. I to jest pierwszy raz, kiedy w Bhagavad Gita pojawia się słowo wyzwolenie. Do tej pory nie był ten temat poruszany na kartach Bhagavad Gita. Słowo tolerancja w formie słowa sanskryckiego kshanti pojawia się również w 13 rozdziale Bhagavad Gita. Jest tam taka słynna grupa wersetów, które mówią o cechach wiedzy. I to jest też ciekawe, że to pojęcie wiedzy różni się od tego, w jaki my to pojmujemy tutaj w tym świecie. Zwykle w dzisiejszych czasach pojmujemy wiedzę jako jakieś tam informacje, które posiadamy, tak? I którymi możemy się podzielić, dzięki którymi możemy zrozumieć pewne rzeczy. Natomiast Bhagavad Gita mówi, że cechy wiedzy to są cechy generalnie charakteru. Tak? Że to szkolenie, że tak powiem, w dawnych czasach młodych ludzi polegało nie tylko na dostarczeniu im pewnej ilości bitów informacji do głowy, ale również, aby rozwinęli dobre cechy charakteru. I to jest cała lista tych cech. Może ja nie będę czytał. Ale przeczytam fragment, w którym Szlaprapad. I właśnie jedną z tych cech jest oczywiście tolerancja, kshanti. I Prabhupada tak definiuje tolerancję, co jest ciekawe. Tolerancja oznacza, że trzeba umieć znosić zniewagi i obrazy ze strony innych. Kto zaangażowany jest w kultywację wiedzy duchowej, ten będzie spotykał się z wieloma zniewagami i brakiem szacunku ze strony innych. Można się tego spodziewać, gdyż taka jest konstytucja natury materialnej. Nawet taki chłopiec jak Prahlada, który już w wieku 5 lat był zaangażowany w kultywację wiedzy duchowej, narażony był na ciągłe niebezpieczeństwo, albowiem ojciec zaczął sprzeciwiać się jego oddaniu. Wielokrotnie usiłował go zabić, ale Prahlada tolerował go. Może więc być wiele przeszkód na naszej drodze do duchowego postępu, lecz powinniśmy być tolerancyjni i wytrwale kontynuować nasz wysiłek. Także tutaj tolerancję Prabhupada podszedł troszeczkę inaczej do niej, tak? Że sam fakt, że ktoś praktykuje życie duchowe, wiąże się z tym, że musi być tolerancyjny, tak? Bo generalnie mało jest osób, które praktykują życie duchowe, tak? I większa część społeczeństwa nie jest zainteresowana życiem duchowym, dlatego taka osoba musi, że tak powiem, iść pod prąd, tak? I zmagać się z różnego rodzaju nietolerancyjnym podejściem do jej światopoglądu. I właśnie tutaj Prabhupada użył taki ekstremalny, można powiedzieć, przypadek Prahlady Maharaja, który był małym chłopcem, miał 5 lat, ale był wielbicielem Wisznu. I jego tatuś, Hiranyakasipu, doszedł do wniosku, że Wisznu jest moim wrogiem, także skoro mój syn jest wielbicielem Wisznu, też jest moim wrogiem i zabije go. Także taki jest sposób myślenia demonicznych osób. I próbował go zabić na różne sposoby. Tutaj mamy tylko dwa obrazki przedstawiające, w jaki sposób tatuś chciał zabić swojego synka. Rzucał go pod nogi słoni, czy też dał go, tak jak tutaj mamy na tym obrazku, wśród jadowitych różnych węży. Niemniej jednak Prahlad dzięki właśnie swojej tolerancji i takiej całkowitej medytacji o Wisznu nie był dotknięty przez te wszystkie przeciwności, można powiedzieć, na jego ścieżce służby oddania. Także to jest też taki niezwykły przykład, co można osiągnąć dzięki tolerancji. I Prabhupada tutaj pisze właśnie w tym znaczeniu, że jaka jest nauka dla nas z tej historii, że powinniśmy być tolerancyjni właśnie w przestrzeganiu naszych zasad życia duchowego, w przestrzeganiu naszej sadhany, aby osiągnąć ten upragniony rezultat, to wyzwolenie, o którym już sobie wspominaliśmy. W 18 rozdziale Kryszna mówi, że tolerancja to jest jedna z cech bramina. Spokój, samokontrola, wyrzeczenie, czystość, tolerancja, uczciwość, wiedza, mądrość i religijność to naturalne cechy, według których postępują bramini. I tutaj mamy taki obrazek, ciekawy, to jest historia z Sudamą Wiprą, który był szkolnym przyjacielem Kryszny, kiedy razem uczyli się w szkole Sandipani Muniego. I Sudama Vipra był bardzo oddanym Krysznie wielbicielem i zupełnie nie zajmował się sprawami doczesnymi. On całkowicie polegał na Krysznie i nie dbał o materialne udogodnienia, o swój materialny status. Żył bardzo biednie razem ze swoją małżonką i czasami, ponieważ był bardzo biedny, czasami nawet nie miał odpowiednich posiłków, dlatego był bardzo szczupły. I pewnego razu jego żona już nie mogła tolerować tego, że jego mąż żyje w takim ubóstwie i namówiła go, żeby poszedł do swojego przyjaciela Kryszny i Kryszna na pewno nam pomoże. Sudama Vipra nie był specjalnie przekonany odnośnie tego, bo ponieważ nie chciał prosić Kryszny o jakieś materialne rzeczy. On był zupełnie w innym świecie. Ale powiedział, przynajmniej zobaczę Krysznę. Tak? I w tamtych czasach Bramini mieli dostęp, że tak powiem, do arystokracji. Także Sudama Vipra nie miał problemu, aby spotkać się z Kryszną. I kiedy się spotkali, Kryszna go bardzo ugościł. Jest powiedziane, że nawet go objął, co i wszyscy dworzanie się bardzo zdziwili, że on tylko obejmuje Rukmini i Balarama. To jest, musi być ten Bramin, musi być jakąś bardzo niezwykłą osobą, że Kryszna w taki sposób go traktuje. Także, jak wiemy, Kryszna jest... Bramini są bardzo drodzy Krysznie, dlatego Kryszna w pełni ugościł biednego Sudama Viprę, obmył mu stopy, nakarmił go i ostatecznie powiedział, że czy przyniosłeś mi jakiś może prezent? I tak naprawdę Sudama Vipra dostał od żony tam garść jakiegoś takiego bardzo niskiej klasy ryżu, bo na nic więcej nie było go stać i to było zawinięte w chusteczkę. No i tak Sudama Vipra tak się wstydził się dać to Krysznie, tak? Ale Kryszna wziął to od niego i był bardzo, bardzo szczęśliwy. Także to też jest przykład tego, że jak coś jest ofiarowane z miłością i z oddaniem, to zadowala Krysznę, nawet jeśli to nie jest jakaś wykwintna rzecz. I jak wiemy, albo może nie wiemy, z tej historii Sudama Vipra był bardzo szczęśliwy, że spotkał się z Kryszną. Oczywiście nie prosił Krysznę o nic. No ale kiedy wrócił do domu, wszystko było zmienione. Było wielkie bogactwo, jego żona była szczęśliwa. Także w ten sposób Kryszna odczytał, co jest w umyśle Sudama Vipry i jego żony i spełni ich pragnienie. Także Sudama Vipra też jest takim przykładem właśnie wielkiej tolerancji i tych wspaniałych cech Bramina, które Vaishnava powinien kultywować. Teraz skoczymy do innego pisma, do czytania Charitamrity. Ktoś się domyśla, jaki to będzie werset? Bardzo ładnie. Ten werset pojawia się w Antya Lili, czytaniu Charitamrity. Pan Chaitanya, mimo że jest inkarnacją najwyższego pana jest tak naprawdę samym Kryszną, który się pojawił w tym wieku Kali, spisał tylko 8 wersetów. I to jest właśnie jeden z nich, trzeci. Trinat apisunichena, taror apisuhishnuna, amanina madadena, kirtanya sadahari. Ktoś powinien myśleć o sobie jako niższym niż trawa na ulicy i bardziej tolerancyjnym niż drzewo. I taka osoba nie powinna oczekiwać honorów, lecz zawsze oddawać honor innym. W takim stanie umysłu ktoś może intonować święte imię Pana bez przerwy. Także jest to instrukcja dla wielbicieli, dla bhakti joginów, a w jaki sposób osiągnąć ten stan bezustannego intonowania świętych imion, które są procesem, intonowanie świętych imion jest procesem na ten wiek, w którym obecnie żyjemy, na ten wiek Kali. I można powiedzieć, jest najważniejszą czynnością, jaką wykonują Vaishnavowie. Także ta tolerancja jest niezbędna, aby osiągnąć właśnie ten wyższy smak w intonowaniu świętego imienia i aby, można powiedzieć, bezustannie intonować. I ostatni werset, którym chciałem was dzisiaj zaatakować, pochodzi z 10 kanto Śrimad Bhagavatam. Jest to z modlitw pana Brahmy do Kryszny. Może przypomnę troszeczkę tą historię. Pewnego razu pan Brahma, czyli można powiedzieć inżynier tego wszechświata, najbardziej potężna żywa istota w tym wszechświecie, obserwował Krysznę. I Kryszna wtedy spełniał swoje lila na ziemi, razem bawił się z chłopcami, pasterzami, jadł lewą ręką, co jest zupełnie nie do pomyślenia w towarzystwie takich ścisłych braminów. Tak? I pan Brahma się tak zastanawiał, czy to faktycznie ma być najwyższa osoba Boga? Ten mały chłopiec, który tutaj się jest czasami przemądrzały i tutaj się bawi z tymi chłopcami, pasterzami. Ja muszę to przetestować. I dzięki swoim mocom mistycznym, kiedy Kryszna poszedł szukać cielaczków, wszyscy chłopcy pasterze zostali i sobie jedli drugie śniadanie. Brahma w mistyczny sposób ich, można powiedzieć, okrył iluzją i ukrył przed Kryszną. I Kryszna przyszedł. O co chodzi? Nie ma moich przyjaciół. I nie ma też moich cieląt. Ale wiadomo, Kryszna jest najwyższym panem i od razu się zorientował, że to sztuczka Brahmy. I Kryszna postanowił zagrać na nosie Brahmie i stworzył kolejny, że tak powiem, zestaw chłopców pasterzy i cielaczków, aby mamy chłopców nie były, żeby się nie martwiły o nich, tak, i żeby krowy się nie martwiły o swoje cielaki. Także w ten sposób Kryszna chciał zadowolić swoich wielbicieli. I to trwało przez rok. I Brahma po roku przybył na miejsce i widzi, że o co chodzi. Ja tutaj skradłem wszystkich chłopców, wszystkie cielaczki. A tutaj widzę, że się nic nie zmieniło. Tutaj coś jest nie halo. I tutaj taka mała uwaga, że ponieważ Brahma żyje w innej czasoprzestrzeni, także dla Brahmy to była chwila, tak? A na Ziemi minął rok. No i Brahma spojrzał w to miejsce, gdzie ukrył tych swoich chłopców i widzi, nie, oni wciąż tam są, tak? Ale tutaj też są ci sami chłopci pasterze. I był bardzo, bardzo oszołomiony. Jest powiedziane, że Brahma jest najbardziej inteligentną osobą w tym wszechświecie, także możemy sobie wyobrazić oszołomienie tak inteligentnej osoby. I doszedł do wniosku, tak, to Kryszna w ten sposób zadziałał i zaczął się modlić do Kryszny, co widzimy właśnie na tym obrazku. I jedną z tych modlitw jest bardzo słynny werset. Tatenu kampam susumi kshamano bunjana evatma kritam dipakam hridvagvapu bir vidadhan namaste jivetayo mukti pade sadayabak. Mój drogi panie, ten, kto szczerze oczekuje, aż obdarzysz go swoją bezprzyczynową łaską, cierpliwie znosząc reakcje swoich przeszłych złych czynów, i składając ci pełne szacunku pokłony sercem, słowami i ciałem, z pewnością kwalifikuje się do wyzwolenia, ponieważ stało się ono jego należnym prawem. Także jest ciekawe, jak Brahma się modli. Jednym słowem sobie tutaj zastrzega, że to jest moje prawo. To jest moje prawo, aby mieć twoją łaskę. Śla Siddhara Swami komentuje, że tak jak prawowity syn, to co on musi jedynie robić, to pozostać przy życiu, aby otrzymać dziedzictwo swojego ojca. Podobnie wielbiciel, on powinien przestrzegać swoich zasad, regulujących zasad bhakti yogi i wtedy automatycznie staje się uprawniony do otrzymania łaski najwyższej osoby Boga. No i ktoś mógłby powiedzieć, ale tutaj ja tu praktykuję tyle lat i jakoś nie widzę tej łaski. Tak? Sukha, dukha, szczęście, nieszczęście, zimno, ciepło, wciąż odczuwam. Zima, lato, wciąż mam problem z tym. I tutaj właśnie aczariowie tłumaczą, że te szczęścia, nieszczęścia wielbiciela należy inaczej traktować. Że jest to... Kryszna przysyła te szczęścia, nieszczęścia, aby wielbiciel mógł się czegoś nauczyć. Aby mógł całkowicie oczyścić swoje serce jeszcze z jakichś tam minimalnych, materialnych pragnień. Także ten werset też nas zachęca właśnie do tej tolerancji. Do tej tolerancji tych przeciwności losu, które się pojawiają w naszym życiu, mimo iż praktykujemy życie duchowe. I ten werset mówi, że jest to naszym należnym prawem osiągnięcie łaski. I jedynie należy być tolerancyjnym. Dobrze, nie byłbym sobą, jakby nie było ćwiczeń na wykładzie. Także chciałem, żebyśmy teraz zastosowali to, o czym sobie tutaj powiedzieliśmy trochę w praktyce. Chciałem, żebyście się połączyli w grupy i podzielili się. To są takie trzy punkty. Historiami o znoszeniu współpracy z innymi osobami. Na pewno każdy z was ma doświadczenie, że musiał tolerować jakąś inną osobę. A następnie jakieś historie, kiedy to musieliście tolerować różne przeciwności w czasie wypełniania swojej służby oddania. I ostatecznie chciałem, żebyście zrobili taką listę, w jaki sposób możemy rozwijać cechę tolerancji. Może być? Takie ćwiczenie? Musicie to tolerować. Także co, 15 minut. Jak? Jak z tą tolerancją?
No to ona było kilka punktów. Jednym z sposobów rozwijania tych tolerancji
było stawianie granic. A możesz wytłumaczyć?
Była sugestia, żeby czasami w stronę relacji, które są dla nas trudne, idziemy, że z tą osobą nie jesteśmy się w stanie dać przyjaźni. Postawienie takich zdrowych granic, opartych na szacunku i wzajemnej tolerowanie, gdzie jest czasami bardzo zdrowe. Ponieważ mamy takie doświadczenie, że czasami są te osoby, mają tak różne osobowości, że nie można jakby na siłę próbować, aby one współpracowały. I wtedy lepiej, żeby te osoby były ze sobą na lekkim dystansie, ale z szacunkiem. I myślę, że to jest też właśnie takie rozwijanie cechy tolerancji, ponieważ wtedy można stworzyć taką zdrową, w pewnym stosunku relację. To był jeden.
Dziękuję.
Aha, oczywiście jeden z punktów jest na przykład forma służenia tej osobie, nawet w umyśle, jeżeli czujemy, że żywimy do kogoś awersję, spróbować jakby przyjrzeć się temu, dlaczego, czym to jest spowodowane i nawet spróbować w taki miły i serdeczny sposób myśleć o tej osobie. Próbować jej dostrzegać dobre cechy, próbować doceniać jej służbę oddania i no też jakby zmienia perspektywę podejścia do tej osoby, prawda? Że nie skupiamy się na negatywnych cechach, ale staramy się skupić na tym, co ta osoba pozytywnego robi.
Bardzo ciekawe punkty. Dziękujemy bardzo. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Proszę bardzo.
Tylko autor akcyjny książek o tolerancji.
Wow.
Powiem tylko krótko. Pierwsza empatia. To jest to, co jest chyba najważniejsze. To poczuć sobie ciepłą bliskość, serce dla tej drugiej osoby. Musimy zrozumieć pozycję tej drugiej osoby, dlaczego ona tak ma. Czasami nie wiemy, a ta daną osobę może trapić coś, może mieć jakieś uwarunkowania biologiczne, negatywne, życiowe, może gdzieś w życiu nie układa w domu. Więc też czasami to jest jakieś takie przeniesienie tej osoby swoich frustracji, swoich stresów, nerwów na daną sytuację w innym miejscu. I czasami to nie jest o tam, czy ta osoba jest zepsuta. Czasami ta osoba ma świetną relację z kimś innym. To może jednak znali tą relację, nie umie ułożyć. Może to jednak my mamy taką relację trudną z tą osobą. Poza tym jest takie powiedzenie piękne, że świat też jest pełny luster, że inni są naszymi lustrami. I jak traktujemy innych, tak też inni nas zaczynają traktować. Więc też można tego doznać, że jeżeli jesteśmy do świata tak nastawienie wrogo, to wszystko nas w każdym będzie denerwować. Będziemy wszędzie widzieć wroga. Tak jak podróżujemy czasami gdzieś i nawet jesteśmy w innym kraju i widzimy naszych rodaków, jak traktują obcokrajowcy, jak obcokrajowcy traktują ich i mają potem mnóstwo żal i oni byli źle traktowani. Ale jak wy się zachowujecie w stosunku do innych ludzi, innych nacji i tak dalej. Więc empatia. Drugie to jest współczucie. Trzecie to jest właśnie zrozumienie. Czyli tej osoby, postawienie się na jej miejscu i finalnie będzie bycie hipokrytą, bo jednak bardzo często jesteśmy hipokrytami. To rozwala wszystko, więc spróbujmy zmieniać świat od siebie. Jak to było też powiedziane właśnie w Nowym Testamencie, że widzimy tą drzazdę w oku bliźniej, to nie widzimy wielkiej takiej zwyczaj belki w naszym oku, ale to też w takim mistycznym tłumaczeniu, tam też to bel aqua znaczy nie widzimy świata materialnego, a właśnie tego w naszym oku. Tam też jest taka bhakti yoga w tym cytacie, jak się go dużej słowie, a nie zawarta. Więc też po prostu musimy lepiej wrócić ten świat materialny, przestać spoglądać ludzi przez pryzmat ciała, przez pryzmat stanowiska, bardzo często powory mylą, czyli baktów często widzimy, bardzo powory mylą. Ktoś, kto z daleka wygląda na osobę, która ma powiedzmy przeciętny zawód, ubiera się szaro, ubiera się, nie odzywa się na wykładach, nie jest pierwsza do jakiegoś tutaj wysławiania się, jakieś tam nie szpanuje, aż się okazuje, że ta osoba, nie wiem, ma 4 spółki, pisze książki, nagrywa płyty, jest jakaś tam bardzo szanowana w swoich otoczeniach, więc często przypadamy jakieś łatki, mierzymy to pod siebie, a możemy się często pomylić, więc tak naprawdę no też jesteśmy pod tym względem hipokrytami, ja też jestem hipokrytką, tak będę się tego gdzieś tam ukrywać, że mówimy, że nie jestem tym ciałem, wierzymy, że nie jesteśmy tym ciałem. Każdego wierzymy od razu z punktu widzenia ciała. Brzydki, gruby, chudy, mądry, bogaty, biedny. Ten taki, taki. To pierwsze, co to teraz każdego szubakujemy. Materialnie, zawodowo, edukacyjnie. Prosimy te fałszywe gody. Zaczniemy ludzi tolerować.
Dziękujemy bardzo. No to niezwykłe. Dwie książki, tak? O tolerancji.
To
było najpierw.
Właśnie zbiorowe. To pierwsze, że musimy też rozróżnić, na przykład, jeżeli ktoś jest młodszy od nas, to tolerujemy go, ale na przykład, jeżeli ktoś jest starszy, to już przejawiamy pokorę tej osoby. I też ta tolerancja może być na różne sposoby przejawiona, ale najważniejsze to, żeby prosić Krishnę o pomoc, jeżeli nie możemy sami tę sytuację rozwiązać. I Krishna pomaga. Krishna zawsze pomaga. Też pomaga Mahamantra, jeżeli nie jemy. Także chciałbym się spróbować. No. I też musimy jakby na przykład, jeżeli to w jakimś zespole albo tam więcej ludzi bierze uczeń w tej sytuacji, to nie krytykować się, nie jakoś nie wchodzić w tą sytuację i po prostu wierzyć w to, że jak tutaj Prabhu powiedział, że Pan Bóg nie jest rychliwy, ale jest sprawiedliwy. Że sytuacja zawsze się rozwiąże tak, jak trzeba. Po prostu trzeba w to wierzyć i tolerować. Także jakoś tak. No i też rozmawialiśmy o tych, taka była też dyskusja o tej granicy, gdzie jest tolerancja, a gdzie już jest to trzymanie emocji w sobie, żeby się nauczyć tej emocjonalnej świadomości, żeby nie trzymać tej emocji w sobie, a tylko jakoś to wszystko tak robić. Pozytywny sposób.
Dziękujemy bardzo. Tutaj było.
W naszej najmniejszej grupie tutaj dyskusyjnej trzy osoby, aczkolwiek jedna przyjęła pozycję wolnego słuchacza, w końcu zostało nas dwóch, nieważne. Jest trudniej wyciągać konkluzję, no ale coś mamy. Dalej ciągle prawo, kiedy toczył taki przykład ze swojego życia zawodowego, ponieważ jest instruktorem jazdy konnej, miałem do czynienia z osobami od 8 do 16 lat, czyli bardzo młodymi, doświadczonymi w jeździe na konnym. I powiedziałam o swoich emocjach na początku, z którymi przyszło mi się zmierzyć. Mianowicie gniew, tak? Czy nietolerancja, zniecierpliwienie, złość. Zreflektował się, bo powiedział, że gdy przeszło to na werbalne instrukcje dla tych dzieci, to mógłby po prostu uzyskać efekt odwrotny do zdarzenia, tak? Po prostu zniechęcić te dzieci. I tak dalej. Więc zważaliśmy same minusy, kiedy
kiedy dajemy potrzeby za tym głosem, więc wyciągnęliśmy wnioski, że trzeba przede wszystkim kontrolować swoje impulsy gniewu, mowy, złości, tak? No, to samo gniew, złość i tak dalej. Tak? Te impulsy, które nie niosą pokoju czy spokoju w inny osób. To taki wniosek. Bardziej jesteśmy przygotowani na te pierwsze, drugi, ale że tutaj zasugerowałeś, abyśmy idziemy na trzecie pytanie, to tak trochę te improwizuję. Dziękuję tu mojej przedmówczyni, która bardzo ładnie i sprawnie zbudowała jest i był to taki dla mnie szkielet i tablety tego, co ja bym chciał powiedzieć. I tu właśnie podałem przykład który przytoczył Diane Chandler, tak? Tak może krócej przedłużając. Kontrola własnych emocji, żeby tolerować innych. To, może jeszcze o tym, że na początku też zauważyliśmy, o tym też mówią inni psychologowie czy psychiatrzy, że istnieje taki, czy ogólnie psychologia personalna, że istnieje, działają nami mechanizmy projekcji. Mechanizm projekcji polega na tym, że nie widząc w sobie czegoś, co nie chcemy zobaczyć, naszego cienia, projektujemy ten cień na inne osoby. I widzimy bardzo ładnie ten cień w innych osobach, tak? Że on jest taki, owaki, siaki i jeszcze taki, tak? I potrzebujemy takiej lekcji, aby ktoś nam uzmysłowił, ale to jest postać guru, czy postać mentora, coacha, psychologa, czy psychiatry, różnie co to zrobić, abyśmy zajrzeli w siebie, przestali bać się swojego cienia, tak? To jest też właśnie, może prowadzić nas do tolerancji i przede wszystkim tolerancja, czego tak też może wzmiankowo, aż tak powiedziałeś, prowadzi do pokory, do oczyszczenia życia. Była mowa w wersecie, tak? Ale też wzmiankowo, ty to mówiłeś. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tak. No, taką małą konkluzję, bo mówiąc o tolerancji, to często mamy na myśli tolerowanie swoich warunków, ludzi, którzy do nas się noszą w taki, a nie inny sposób, czy mają jakąś z nami taką swoją relację. Ale chciałem to odwrócić. Co możemy zrobić, żeby nas tolerowano? Żeby mnie tolerowano. Moje uczyny, moje to wszystkie cechy, moje zachowania. Wiem, o czym mówimy.
Tak.
Niezbyt często się godzimy z tym, znowu, że co było jeszcze złego, jesteś taki owaki. Ja mam opak się dał miodę. Właśnie robić tak, żeby mnie tolerować.
Bycie tolerowalnym. Proszę bardzo.
Pomagają nam zdobyć wiedzę o jakichś zjawiskach. Jak już poznamy tą osobę, czy jakieś zachowanie, to łatwiej nam jest tolerować się do kogoś.
Tak, tak. Zresztą to też było, omawialiśmy sobie o tym, nie? Prabhupada mówił w znaczeniu do tego wersetu. Prabhupada mówił o wiedzy takiej duchowej, tak? Ale jak najbardziej. Wiedza taka podstawowa na temat jakiegoś zjawiska osoby jak najbardziej nam może pomóc w tolerancji, czy też w rozwoju tolerancji. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Proszę bardzo.
Że to rozwinięcie tej cechy tolerancji, takim narzędziem uważam bardzo dobrym jest dystrybucja książek Prabhupada. Wiemy, wielokrotnie spotykamy się z wieloma osobami, większość raczej przychylnie się odnosi do sprowadzających książkę. Nawet jak tej książki nie zakupią, jakoś tam mile podziękują. Natomiast spotykamy się czasami z takim zachowaniem dosyć agresywnym. Ja wczoraj miałem takie zdarzenie w Poznaniu, ale takie dosyć wulgarne słowa padły, nie chcę je powtarzać, ale nie o to chodzi. I tutaj chcą zachować tą etykietę Vaishnava oczywiście. No, nie można reagować, jakby wiadomo, że akcja powoduje reakcję, ale mając jakąś świadomość, jakąś wiedzę, jakąś już wytrenowaną tolerancję, no trzeba mieć, że tak powiem, zachować się w danym momencie, nawet wobec tych osób agresywnie zachowujących się wobec nas. Więc uważam, że jest to wspaniały trening. Raz, że spełniamy swoją misję. Misją naszego ruchu jest nauczanie, rozprowadzanie książek, między innymi, tym nauczaniu się zawierające. A drugie jest jako narzędzie trenowania tolerancji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, ja też mam duże doświadczenia w tej materii. Każdy, kto trochę spędził czasu na ulicy z książkami, wie, o co chodzi. Tego trzeba doświadczyć. To jak się o tym mówi, to nie ma pełnego obrazu.
To się powiedział, że właśnie twórca książek ćwiczy pokorę, tak? Pokora z tolerancją idą w parze.
Tak, jak najbardziej. Jeszcze ktoś chciałby coś dodać, tak?
Ty jeszcze jedna chyba została.
Aha.
To ja.
Ostatni punkt.
No, ostatni, co wyjaśniliśmy z historii Krzysztof Pani, że najważniejsze jest zachować miłość dla wszystkich, bezwękowaną. Po prostu kochasz tam inną osobę, nawet jak jest ciężko. Jak jest ciężko, bawisz o to prysznąć, żeby on tobie pomógł, albo żeby zabrał te wszystkie myśli z twojej głowy, żeby to poszło, bo to nie jest twoje. No i od siebie jeszcze chcę dodać taką fajną zasadę, że jak na kogoś się pokazujesz i nie możesz go stolerować, to pamiętaj, że zawsze jeden palec wtedy na niego, trzy na ciebie. Czyli to tylko jest gdzieś wewnątrz głęboko, tak jak tam ten pan Purinda, te cieni. Czyli to jest jeszcze więcej w głowie. A jeszcze dodamy ascezy i modlitwy.
Żeby myślimy tolerować kogoś.
Tak.
Bo jeżeli
siedzimy w wodzie, to jest polecam, nie? Bo siedzę teraz bardzo ładnie znoszę swojego męża. No i rzeczywiście ma pan, tak?
Jeszcze pani tutaj powiedziała, że unconditional love. So most important to like
bezwzględna miłość.
Cenić osobę, najpierw osobę jak osobę, a nie to jak twoje pozostanie. Możesz ty je tolerować albo nie, czyli ty praktykowałeś this unconditional love. To
była dobra dyskusja. Cieszę się, że się podobało. Tak, proszę bardzo.
Chciałam powiedzieć, jakby wielokrotnie powiedzieli, że ogólnie ja staram się robić, żeby widzieć tą osobę w związku z Krysią. Nawet jeśli to dotyczy wielbiciela albo niewielbiciela, że każdy jest drogi dla Kryszny i każdy ma te czy inne relacje z Kryszną. I kiedy ja myślę o tej osobie, że ta osoba jest droga dla Kryszny i ona ma relację z Kryszną, to mi jest o wiele łatwiej tolerować tą osobę. I jeśli chodzi na przykład o wielbiciela, to też staram się myśleć pozytywnie o tej osobie i widzieć, jak ona jest stara dla Kryszny, że ona robi służby, że nam tam intonuje, przychodzi do świątyni i tak dalej. Czyli widzieć te jakby je bardziej duchowe cechy, tak? Te relacje z Kryszną. I no, dla mnie jest łatwiej tą osobę, niż jeśli ja bym nie myślała na przykład.
Bardzo ciekawe. Proszę bardzo.
Zuba też powiedziała bardzo, wydaje mi się, pomocny taki sposób postrzegania wszystkich innych jako takie same jak my, cząstki Boga, Kryszny, dusze. Wszyscy jesteśmy jako dusze identyczni, tylko uwarunkowane są na... Tak naprawdę możemy na równi ze sobą postrzegać pewną bezwąsa.
Chociaż czasami jest ciężko. On jest duszą? Ale jak najbardziej. Jeszcze ktoś ma? Tak?
Ale nie wiem, rozumiecie, batkowie, bo mój polski ciężki. Taki przykład jest. Dużo razy rozmawiałam i z guru, i słuchałam wykłady pro opady. Wychodzi na to, co w tym momencie, chodzi o teraz, bardzo mało my śpiewamy razem, bardzo mało i krótkie kirtany, bo w tym czasie, kiedy Prabhupada byłem, to chodzi o różnych baktowych i o rosyjskich, nieważne, których oni nie mieli w ogóle książek, może jedna była tam, nie wiadomo, ale śpiewali cały czas. Bardzo dużo to było w świątyni, dlatego serce to oczyszczалось, i nie było już takiej więcej potrzeby, pierwsze, oglądać na jakiś бахты, który tam coś нам нашему умыслу не подсует, albo coś jeszcze, bo wychodziło i nie było na to czasu. Na przykład, jak ja przypominam, kiedy ja przyszedł, dla nas Prabhupada to była pierwsza osoba, do której my mogli te молитвы oddać. I cały czas myślę tylko o tym. Jeszcze wcześniej, kiedy byli pierwsi бахты, to dla nich Prabhupada był jedna centralna figura, obok którego wszystko tam budowalось. Tak. Teraz my już rozumni, mamy dużo wykładów. Wykłady długi, głęboki, a śpiewamy mało.
Zaraz będziemy śpiewać. Dziękuję bardzo. To może ja jeszcze tylko jeden cytat, już czas się kończy. Prabhupada został zapytany na jednym z wykładów, właśnie z tego wersetu, 2.14, jak rozwinąć tolerancję. Prabhupada powiedział, że im bardziej ktoś sobie utożsamia, że nie jest tym ciałem, tym bardziej jest tolerancyjny. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na Arati. Hare Krishna.